Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 21 marca. Serdecznie witamy i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Patrycja Zielonka, Sławek Orlik przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj w naszym programie cztery propozycje. Najważniejsza dotyczy projektu noweli ustawy, którą przyjął rząd. Nowela ustawy o paliwach stałych. Dzięki nowym przepisom ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe odpowiedzialne za powstawanie smogu. Przedsiębiorcom, którzy się do tego nie dostosują, grożą kary do 500 000 zł, a nawet 3 lata więzienia. Jak te nowe przepisy, które mają zostać jak najszybciej w opinii rządzących i w ich przekonaniu wprowadzone w życie, ocenia specjalista, który od lat zajmuje się smogiem? Rozmowa na ten temat po 12.30. Porozmawiamy także o nowym programie szczecińskim dotyczącym wymiany pieców z węglowych na piece gazowe, czy też na ogrzewanie elektryczne. To nasz główny temat, ale będą także inne tematy. Piętrzą się śmieci na cmentarzu centralnym od dłuższego czasu. Informują nas o tym nasi słuchacze. Czy ZUK zaspał? Czyżby nie było firmy, która ma te śmieci z cmentarza wywozić? Zapytamy także, kiedy pojawi się rondo na Głębokim. Przypomnę, prezydent Piotr Krzystek na jednym z portali społecznościowych mówił, że pojawi się po 15 marca. No właśnie, mamy już ten czas po 15 marca, a ronda na razie nie widać. Rondo tymczasowe, ponieważ takie rondo z prawdziwego zdarzenia ma tam powstać w 2019 roku. Wrócimy także do tematu 36-letniej kobiety z zaburzeniami psychicznymi, która przebywa w Międzyzdrojach, ma obywatelstwo szwajcarskie i nasi słuchacze alarmowali nas na przełomie listopada i grudnia o tym, że kobieta wsiada do samochodów, które zatrzymują się na skrzyżowaniach i prosi, żeby podwieźć ją do dzieci. Ostatnio wtargnęła do przedszkola w Międzyzdrojach, także domagając się spotkania ze swoimi dziećmi, których w tym przedszkolu nie ma. Zapytamy o procedury bezpieczeństwa, zapytamy o to, czy była interwencja policji i co dalej z tą panią. Mówiliśmy na antenie o konieczności być może wdrożenia procedury ubezwłasnowolnienia. Jej na razie nic takiego nie nastąpiło. No i jeszcze temat główny, przypominam, smog, nowe przepisy dotyczące węgla. O tym będziemy, tak jak mówiłem, rozmawiali w drugiej części naszej audycji. A teraz wróćmy do programu wczorajszego. Wczoraj Krzysztof Kukliński mówił o skargach niektórych naszych słuchaczy na kierowców, którzy jeżdżą w samochodach KFC, które dowożą jedzenie na telefon, że kierowcy ci jeżdżą bardzo ryzykancko, szybko, gwałtownie ruszają, gwałtownie hamują, zajeżdżają drogę. No i przedstawiciel KFC nadesłał nam mail, z którego wynika, że samochody są monitorowane, mają numery, na samochodach jest też numer telefonu, gdzie można takie sytuacje zgłaszać. Wobec tego zgłaszajmy, ale jest refleksja słuchacza w tej sprawie.
Witam, Szczeciniak dzwoni, kłania się. Uważam, że są za małe kary, powinni takie kary lepić na każdym kroku, przy każdej okazji, za szybkość, bo to się przeniosło z koni wiejskich na konie mechaniczne i uważają, że im wszystko wolno. Dziękuję.
No właśnie, nikomu wszystkiego nie wolno. Wolność to także pewne ograniczenia. To także liczenie się z innymi, a tutaj mamy po prostu przepisy o ruchu drogowym i tyle. Teraz sprawa, która mnie zastanawia i może słuchacze pomogą, co z tym fantem zrobić. Napisał pan Piotr, który pracuje w Urzędzie Morskim w Szczecinie. I zaczyna tak. Dzień dobry, pragnę zgłosić nieprawidłowość odjazdu tramwaju numer 6 z przystanku Dworzec Morski w kierunku Pomorzan. A dalej pisze, o godzinie 15.02 ten tramwaj odjeżdża, czasem przyjeżdża odrobinę wcześniej. Pracownicy Urzędu Morskiego kończący pracę o 15 nie mają szans na dojście, dobiegnięcie do przystanku i podróż w kierunku dworca głównego. Liczymy na dostosowanie odjazdu do planowego w rozkładzie. Sławek Orlik przed audycją sprawdził. Następny tramwaj ma pan, panie Piotrze, inni pracownicy o 15.14. I teraz się zastanawiam, jak to jest. Czy o 15 wychodzi się z pracy, już jesteśmy ubrani, gotowi, czy o 15 tę pracę dopiero kończymy. I jeżeli do przystanku właśnie Dworzec Morski mamy 5 minut czy 4 minuty, no to dochodzimy na ten przystanek około 15:07, bo jeszcze myślę, że o 15:00 kończymy pracę, zakładamy palto, ubieramy się, najpierw wyłączamy komputer, myjemy kubek, no to tak 15:04, dajmy na to, wychodzimy z Urzędu Morskiego, idziemy na ten przystanek, jesteśmy tam 15:08, a 15:14 mamy tramwaj, no to w sam raz, więc nie wiem, w czym rzecz. Prawda, że o 15:00 kończymy pracę, a nie wychodzimy z pracy? A może się mylę? Proszę bardzo, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Teraz sprawa porządkowa. Stary znak przy Urzędzie Miasta.
Dzień dobry, Piotr ze Szczecina. Taka mała informacja. Jechałem ulicą Monte Cassino, skręciłem Szymanowskiego, no i się okazuje, że tam jest jeszcze znak, nakaz skrętu w prawo na dziedziniec jakby urzędu, przyczepiony takimi opaskami, więc chyba był przy jakiejś imprezie postawiony i do dzisiaj nie jest zdjęty. Dziękuję.
Czyżby najciemniej było pod latarnią? 510, 3 siódemki, 3 dwójki i 510, 3 siódemki, 3 szóstki. Teraz przede mną mail poruszający od mamy chłopca z zespołem Aspergera. Zespół Aspergera to jest taka dysfunkcja ze spektrum autyzmu. Zespół Aspergera daje objawy mniej nasilone niż autyzm. W tym czasie właśnie zespół Aspergera objawia się unikaniem kontaktu wzrokowego, ograniczoną mimiką twarzy i mową ciała lub jej brakiem oraz brakiem zdolności odczytywania mowy ciała i mimiki innych osób, unikaniem kontaktu fizycznego, niechęcią do pracy w grupie. Ale takie dzieci z zespołem Aspergera przy odpowiednim podejściu jak najbardziej nadają się do, mówiąc kolokwialnie, szkoły normalnej albo integracyjnej. No i napisała do nas pani Sylwia: jestem mamą chłopca wysoko funkcjonującego z zespołem Aspergera. Jakiś czas temu byłam zaproszona na audycję do państwa radia na temat właśnie dotyczący problemu dzieci z tym orzeczeniem i dysponowania środkami w szkołach na ich potrzeby. Aktualnie szukam szkoły dla mojego syna. Nie jestem jedyną mamą, która ma z tym ogromny problem. Niestety, szkoły ogólnodostępne nie chcą naszych dzieci, bo nie chcą mieć problemu, tak jak zaznaczył to dyrektor jednej z podstawówek. Szkoły integracyjne są przepełnione i niestety niekoniecznie odpowiednie i spełniające potrzeby naszych dzieciaczków. Nowa ustawa o dysponowaniu środkami nie pomaga. Szkoły nie chcą naszych dzieci i dotacji na nich, bo jest to dla nich jeszcze większy problem. Przeszłam kilka podstawówek i najbardziej sensowną opcją została szkoła prywatna. Jednak nie każdy rodzic może sobie na to pozwolić. Skończy się to tak, że dziecko pójdzie do rejonowej szkoły i pozostanie bez żadnego wsparcia. Pani Sylwio, spróbujemy pomóc. W piątek porozmawiamy z przedstawicielem Urzędu Miasta, jaką ofertę miasto ma dla pani. 510, 3 siódemki, 3 szóstki. Jest z nami pani Wiesława w sprawie kierowców KFC. Dzień dobry.
Ja odnośnie tych kierowców właśnie z KFC. To, co pan z firmy KFC powiedział, może jest prawdą. Są numery, nie ma problemu, można zadzwonić, poskarżyć się. Ale ci kierowcy muszą się śpieszyć. Oni mają określony czas na dowiezienie, to musi być wszystko gorące. Wiem, bo mój syn pracował w takiej firmie. Także oni muszą, oni mają z góry nakazane, że muszą się śpieszyć. Wiemy, że niektórzy są braburowi, oczywiście, ale ich, jeżeli będzie wolno pracował, to pracy miał nie będzie.
Jasne, pani Wiesławo, dziękuję za tę informację. No właśnie, i taki kierowca jest między młotem a kowadłem, ale jednak proponuję, żeby przestrzegali przepisów, jechali szybko tam, gdzie można szybko jechać. Natomiast generalnie no, przepisów przestrzegać muszą, ale zapewne jest tak, jak pani mówi, im szybciej dowiozą, tym lepiej, bo klient pomyśli, no tak szybko przyjechali, jedzenie jest jeszcze gorące, a nie letnie, co mnie się na przykład zdarzyło, więc wtedy po prostu takie osoby, które mają to jedzenie dowiezione gorące, świeże, zamówią po raz kolejny. No ale wszystko powinno się jednak mieścić w granicach prawa. Czekam na opinię naszych słuchaczy o kończeniu pracy. Czy godzina 16, czy 15 na przykład to jest godzina kończenia pracy, czy wychodzenia z pracy? Bo coś tak widzę, chociażby wracając z pracy koło 15 czy 16 i przejeżdżam przed różnymi urzędami, to właśnie te godziny zakończenia pracy to są godziny właściwie wyjścia z pracy, a nie zakończenia pracy. Wygląda na to, że praca praca kończy się 15 minut wcześniej. Warto, żeby pracodawcy przyjrzeli się temu. Tak to jest w urzędach, że tak 20 minut przed godziną zakończenia roboty już zaczyna się mycie kubków, zamykanie szuflad, zamykanie komputerów i tak dalej, i tak dalej. To w kontekście tego, co przeczytałem na temat tramwaju szóstki, która o 15:02 odjeżdża z przystanku Dworzec Morski, i pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie, jak to mówiono w pewnym filmie, nie zdążają, a powinni zdążyć. 12:16, czas reakcji, mamy gościa. Tak, jest z nami pan Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na naszej stronie zdjęcia, rzeczywiście obraz apokaliptyczny, jak na takie miejsce jak cmentarz, czyli miejsce pamięci, szacunku wobec osób zmarłych, bardzo dużo śmieci. Mieliśmy kilka sygnałów w tej sprawie, oto jeden z nich. Wszystko jest w promieniu 100 metrów, pisze słuchacz. Chodzi właśnie o sterty śmieci, a takich miejsc na cmentarzu widziałem wiele. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, co się stało, bo tak jak powiedziałem, mamy kilka sygnałów od słuchaczy w sprawie śmieci na cmentarzu centralnym. Czy nie ma firmy, która wywozi te śmieci regularnie?
Aktualnie jesteśmy już na finale rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg właściwie został już rozstrzygnięty. Czekamy, w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa i te śmieci rzeczywiście znikną. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że zdjęcia, które państwo również u siebie macie, to są zdjęcia zrobione w miejscu, gdzie w pobliżu, w około 30, 40, 50 metrów stoją pojemniki na odpady. Z tych pojemników cały czas jest ciągłość, są śmieci wywożone. Tutaj rozstrzygamy dodatkowy przetarg, czyli to, co rozpoczęliśmy 2 lata temu po raz pierwszy, na powierzchniowe oczyszczanie cmentarza centralnego. Powierzchniowe oczyszczanie cmentarza centralnego potrzebne jest po to właśnie, żeby likwidować dzikie wysypiska śmieci tworzone przez mieszkańców, tworzone przez zakłady kamieniarskie. Gdyby tych dzikich wysypisk śmieci nie było, gdyby osoby, które przychodzą tutaj na groby najbliższych, korzystały z tych kilkuset, prawie tysiące pojemników na odpady, które mamy w tym cmentarzu centralnym, które są rozlokowane naprawdę bardzo, bardzo gęsto, nie byłby potrzebny ten przetarg i te pieniądze, które wydajemy, a wydajemy ich naprawdę bardzo dużo.
To znaczy, panie Andrzeju, chce pan powiedzieć, że niektóre osoby na cmentarzu centralnym, firmy kamieniarskie, ale również niektórzy odwiedzający groby i sprzątający te groby, rzucają te śmieci gdzie bądź i tworzy się takie nielegalne składowisko odpadów i śmieci poza tymi wyznaczonymi?
No niestety tak jest. Tak jak mówiłem, pomników mamy bardzo dużo. Na bieżąco one są opróżniane. Tutaj nie ma żadnej przerwy w ich opróżnianiu. Cały czas są te pomniki kilka, czasami kilkanaście razy w tygodniu sprzątane. Powierzchniowe oczyszczanie miasta to jest dodatkowy przetarg, zaraz z tego, że wiedzieliśmy o tym. Mamy tutaj 170 hektarów i osoby, które przychodzą na groby, nie chce im się zazwyczaj przejść tych 30-40 metrów, żeby udać się do tego pojemnika, żeby wrzucić te odpady, i tworzą dzikie wysypiska śmieci. Tutaj mamy właśnie do czynienia z takimi przypadkami.
Czyli dobrze zrozumiałem, że mamy właściwie dwie firmy. Jedna obsługuje te dzikie wysypiska, a druga cyklicznie wywozi z tych miejsc, gdzie są te legalne pojemniki do wyrzucania odpadów na cmentarzu, tak?
Tak, mamy kilka firm i oczywiście cmentarz jest cały czas sprzątany, pojemniki są opróżniane. Ten dodatkowy przetarg. Te zdjęcia również są zrobione w miejscu, warto zaznaczyć, gdzie nigdy nie wjeżdżał ciężki sprzęt, ponieważ tam nie ma możliwości wjechania i tam zawsze ludzie sprzątali to ręcznie, tak? Czyli podchodzili, zbierali te dzikie wysypiska śmieci i przenosili to ręcznie po kimś, czy to do pojemników, czy na samochody. W najbliższych dniach również to na pewno przed świętami uczynimy, dzikie wysypiska polikwidujemy i chcemy już rozstrzygnąć, podpisać umowę, żeby firma już weszła i bałagan, który robią mieszkańcy, można tak to brutalnie nazwać, był sprzątany.
Czyli apelujemy do mieszkańców o to, żeby wyrzucali śmieci, kiedy są na terenie cmentarza centralnego, do pojemników. Jest ich bardzo, bardzo wiele. Ale panie Andrzeju, czemu tak się stało, że nie ogłoszono przetargu tyle wcześniej? wcześniej, żeby po prostu jedna firma kończyła i w ten sam dzień czy następny druga zaczynała obsługę, że tak się wyrażę, właśnie śmietników na cmentarzu centralnym.
Przetarg był ogłoszony wcześniej, tylko to jest to przetarg unijny, on się trochę rządzi innymi prawami, jeśli tutaj chociażby termin składania ofert jest znacznie dłuższy, tutaj na przetargi krajowe mamy zazwyczaj 7 dni, tutaj mamy kilkadziesiąt, 3-40 właściwie. Mamy nowy rok, budżet miasta był uchwalany, dostawaliśmy pieniądze, staraliśmy się, liczyliśmy na to, że rzeczywiście nie dojść do takiej sytuacji, bo, ponieważ tak jak mówię, sprzątanie cmentarza jest cały czas zapewnione. Nie ma sytuacji, że z tych pojemników wysypują się odpady. Jeśli widzimy taką sytuację, nasi inspektorzy też jeżdżą i natychmiast zgłaszamy, przyjeżdża firma sprzątająca, która to usuwa. No, dzikie wysypiska są tworzone. Będzie w najbliższym czasie rzeczywiście dodatkowa firma, będzie dodatkowe powierzchniowe oczyszczanie miasta, czyli ono obejmuje te miejsca, gdzie najczęściej czy to firmy kamieniarskie bezprawnie właściwie, można powiedzieć, wyrzucają odpady, ponieważ...
Z tego, co pan mówi, panie Andrzeju, wnioskuję, że przetarg jednak został ogłoszony za późno, no bo przecież wiadomo, że te procedury właśnie, jeżeli to jest przetarg unijny, trwają dłużej.
Nie został ogłoszony za późno. Procedury unijne trwają dłużej, czyli mamy możliwość później składania odwołań, później musimy oczywiście przygotować dokumenty. Firma nie może wejść bez podpisania umowy, nie dopuszczamy takiej sytuacji. Najpierw podpisujemy umowę, później wpuszczamy firmę. Nasi pracownicy również sprzątają, ponieważ mamy również samochód i jeśli są takie alarmowe sytuacje, jak tutaj, nie tylko na cmentarzu centralnym, ale również na terenach przez nas zarządzanych, ale nie tylko, również na terenach, którymi często nie zarządzamy i proszą nas inne firmy, inne zakłady o pomoc, my również nie odmawiamy i likwidujemy dzikie wysypiska śmieci.
Dziękuję za rozmowę. Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Dziękuję
do
bardzo
usłyszenia.
I pozdrawiam.
Jeszcze słuchacz, moment, panie Andrzeju. Jest
Halo?
Pan Andrzej z nami jeszcze? Panie Andrzeju? Andrzej Kus jest z nami, czy już się rozłączył? Mamy słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu. No, chciałem się zapytać tego pana Andrzeja, co robią, żeby przeciwdziałać tym nielegalnym wysypiskom? Bo domyślam się, że te nielegalne wysypiska powstają no, zapewne w tych samych miejscach, tak jak to ujął pan Andrzej, bo jest za daleko do kosza. Więc można tam przejechać, czy tam na pewno jest jakiś strażnik albo monitoring. No przecież to nie tylko trzeba sprzątać po tych ludziach, którzy wysypują, ale trzeba temu przeciwdziałać.
No właśnie, dobrze pan mówi. Przypominam, że kiedyś była informacja o tym, że mamy ukryte kamery. Oczywiście nie wiemy gdzie, ale kilka kamer na cmentarzu centralnym. Czyżby ten sprzęt nie działał, nie był wykorzystywany? Zdarzają się przecież też patrole, pouczenia, kilka mandatów i sprawa mogłaby być rozwiązana, prawda?
No dokładnie, tak samo przecież nie mają, cmentarz nie ma pieniędzy, żeby naprawiać alejki, podsypywać tam kałuże, kiedy są roztopy, no to trzeba szukać tych pieniędzy u tych ludzi, którzy są niepokorni i nie podporządkowują się ogólnym prawom.
Panie Andrzeju, jest pytanie od naszego słuchacza, któremu bardzo dziękuję. Czy oprócz sprzątania są jakieś inne działania, mandaty, monitoring, nie wiem, firma, która nadzoruje i dba o porządek i bezpieczeństwo na cmentarzu?
Tak, mamy firmę ochroniarską, mamy tutaj kilka osób, które... No ale mamy 170 hektarów, też do czynienia z potężną powierzchnią. Firma ochroniarska ma zdanie i kontrolować samochody wjeżdżające.
A co z monitoringiem?
Monitoring jest, mamy w kilku miejscach, oczywiście nie będziemy mówili, jakie to są miejsca.
Ale czy on jest skuteczny? Czy udało się kogoś przyłapać na śmieceniu, nie wiem, na dewastacji, na kradzieżach?
Na śmieceniu trudniej. Rzeczywiście na kradzieżach kilka razy nam się udało złapać osoby. Mieliśmy sytuację chociażby z wandalami, którzy niszczyli masowo groby. Udało nam się ich złapać. Prosimy również o pomoc Straż Miejską. Strażnicy miejscy przyjeżdżają, policja przyjeżdża, są patrole. No ale bądźmy szczerzy, nikt na oczach strażnika miejskiego, policjanta czy innych osób nie będzie tworzył dzikich wysypisk śmieci, rzucał gdzie popadnie.
Jasne. Odpady. Przy naszym telefonie jest pan Piotr. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie. Ja akurat jechałem, zatrzymałem się na parkingu specjalnie, żeby zadzwonić do państwa. Tydzień temu w poniedziałek byłem z żoną na cmentarzu. Dosyć często, że odwiedzamy cmentarz, mamy tam sporo grobów. I jeszcze dwa lata temu na cmentarzu było mnóstwo koszy na śmieci. Były praktycznie w zasięgu wzroku. Od dwóch lat tych koszy jest coraz mniej. Właśnie w ubiegłym tygodniu, jak byliśmy w poniedziałek, to stwierdziliśmy, że kosze, które były dostępne dosłownie w odległości jakichś 50 metrów od alei, zniknęły. Nie ma tych koszy. I mili państwo, no większość osób odwiedzających cmentarz to są z reguły, przynajmniej to, co nam się rzuca w oczy, to są osoby starsze. Schorowane, to są starsze panie, no taka przypadłość, że mężczyźni częściej umierają i szybciej. I panie odwiedzają groby i trudno jest starszym osobom, często gęsto, grubo po 70, nosić śmieci jeszcze dalej niż to było, tym bardziej, że często te panie zapominają swoich torebek albo mają je na oku w promieniu 50 metrów i starają się nie dopuścić do kradzieży tej torebki. Ale swoją drogą, no wypadałoby, żeby te kosze, no prosta zasada, jeżeli są wyrzucane śmieci, to one są wyrzucane w te miejsce, gdzie były kosze, najczęściej tak.
Czyli mówi pan, że w ciągu dwóch lat po prostu się pogorszyło, tych koszy jest to wiele mniej.
Zdecydowanie, proszę pana, zdecydowanie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Andrzej Kus, panie Andrzeju, jak to jest?
No właśnie dwa lata temu zrobiliśmy taką reformę na cmentarzu centralnym. Do tej pory mieliśmy tych 700 pojemników na odpady. Teraz mamy ich ponad 1000. To nie jest prawda, że tych koszy było, tych koszy zdecydowanie przybyło. Jedynie, co rzeczywiście mogę się zgodzić, ubyło tak zwanych betoniaków, tak? Czyli mieliśmy te kosze betonowe, czy tam wnęki w ziemi. Mieliśmy też takie kreciaki metalowe, one również zostały zlikwidowane, ale w zamian prowadziliśmy segregację odpadów, mamy różne kolory pojemników,
to one stoją najczęściej przy alejkach. Oczywiście, ale przepraszam, wchodzę panu w słowo, bo tutaj nie w tym rzecz. Skąd zastanawiam się u słuchacza opinia, że jest tych koszy mniej? To może po prostu te kosze są niewłaściwie porozstawiane, bo myślę, że słuchacz jeździ w jakieś konkretne punkty cmentarza centralnego i tam, gdzie te kosze dotąd były, tam ich nie znajduje.
Trudno mi powiedzieć, skąd taka opinia. Te kosze są, tak jak wspominałem, porozstawiane bardzo gęsto. Tysiąc pojemników na odpady to nie jest mało. Dwa lata temu, kiedy je ustawialiśmy, słyszeliśmy, że ich jest zdecydowanie za dużo wówczas, ponieważ one się rzucają w oczy. I rzeczywiście one są wystawiane bliżej takich głównych alejek, bliżej dróg, gdzie te samochody mogą wjechać, ponieważ samochody nie wszędzie mogą jechać, ciężki sprzęt, żeby te pojemniki odebrać. I wtedy są takie sytuacje, jakie wspominałem, że przychodzą pracownicy i ręcznie wyciągają odpady. Ale tak jak mówię, pojemników jest ponad 1000, czyli bardzo dużo. Mamy segregację odpadów, w związku z tym trudno mi powiedzieć, skąd jest taki.
Rzecznik prasowy miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska po raz drugi do usłyszenia. Dziękujemy. To jest czas reakcji, 12:28. Przy naszym telefonie powinien być kolejny gość, starszy aspirant Ryszard Ciślak, Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Otrzymaliśmy taką dosyć alarmującą informację od naszego słuchacza. To informacja, która dotarła do nas 20 marca, czyli wczoraj o 9:24. Witajcie, zapewne pamiętacie kobietę z Międzyzdroju, w której zachowanie wskazywało na problemy psychiczne. Staje się ona coraz większym zagrożeniem. Wczoraj próbowała się dostać do przedszkola. Do tego stopnia, że rodzice dla bezpieczeństwa wprowadzali dzieci bocznym wejściem. Twierdziła, że chce wejść, zobaczyć swoje dzieci. Skończyło się na interwencji policji, ale obawiam się, że tylko spisaniem. Czy musi się stać coś, żeby ktoś zareagował? Co, jeśli uzna jakieś dziecko za swoje i je porwie? Jak jedna niepoczytalna kobieta może terroryzować miasto? Nie wiem, czy terroryzować, ale zapewne jest uciążliwa dla mieszkańców i stwarza również ryzyko na drodze. Przypomnę, my zajmowaliśmy się tą panią, 36-latką, która ma szwajcarski paszport, ale jest Polką. Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, wtedy słuchacze nas alarmowali o tym, że wsiada do samochodów i prosi o podwiezienie. Nie do końca jednak wie, dokąd chce jechać i po co. W każdym razie wsiada do tych samochodów na skrzyżowaniach, powodując niebezpieczne sytuacje. Przypomnę, z nami jest starszy aspirant Ryszard Ciślak. Panie aspirancie, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście była wczoraj interwencja policji w przedszkolu w Międzyzdrojach i na czym ona polegała?
Drodzy Państwo, dyżurny Komendy Powiatowej w Kominie Pomorskim otrzymał zgłoszenie interwencji w Międzyzdrojach w przedszkolu. Pracownicy placówki zawiadomili o tym, że do drzwi głównych tego przedszkola dobija się nieznana kobieta, której nigdy wcześniej pracownicy nie widzieli. W związku z tym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kominie Pomorskim skierował tam patrol z celem podjęcia czynności. Policjanci w trakcie interwencji w toku przeprowadzonych czynności ustalili, że w trakcie tej rozmowy, że kobieta pomyślała, że w dniu dzisiejszym zostawiła w tym przedszkolu swojego syna, czego oczywiście policjanci nie potwierdzili. W toku dalszych czynności przeprowadzona została z kobietą rozmowa, po czym opuściła ona rejon przedszkola, udając się do swojego miejsca zamieszkania.
Czy w Państwa opinii nie było przesłanek do zatrzymania tej kobiety? Czy nie wzbudziło funkcjonariuszy uwagi i wątpliwości jej zachowanie właśnie wskazujące na to, że jest osobą niepoczytalną?
Panie redaktorze, od tego, żeby to stwierdzić, to są inne instytucje. My jako policja dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i zawsze na takie sygnały reagujemy. W tym konkretnym przypadku policjanci podjęli w trybie pilnym tą interwencję i po przeprowadzeniu tych czynności kobieta opuściła, tak jak powiedziałem wcześniej, miejsce rejonu przedszkola i w związku z tym dalszych czynności nie należało przeprowadzać z uwagi na to, że już interwencja została zakończona.
Starszy aspirant Ryszard Ciślak, Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
My będziemy tę sprawę prowadzić dalej. Jutro zamierzamy porozmawiać z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, który również zna sytuację tej pani. Rozmawialiśmy z sekretarzem gminy Międzyzdroje właśnie 1 grudnia na antenie Czasu Reakcji i rozmawialiśmy z prawniczką, bo kłania się tutaj możliwość skierowania tej pani na przymusowe badania psychiatryczne i być może ubezwłasnowolnienia. Czy narzędzia do przeprowadzenia takiej procedury ma Ośrodek Pomocy Społecznej? Wydaje się, że tak, ale to rozstrzygniemy sobie jutro w magazynie Czas Reakcji. 12:33, program toczy się nadal. Proszę Sławka Orlika o to, żeby zadzwonił do kolejnego gościa, gdy tylko zakończy rozmowę ze słuchaczami. Teraz zapraszam naszych słuchaczy na stronę internetową Radia Szczecin. Pan Piotr zwrócił uwagę na tablicę na ścianie budynku szkoły podstawowej nr 2 w Szczecinie. To jest szkoła podstawowa przy Bolesława Śmiałego 42. Pan Piotr napisał, że nie wie, jak się ta ustawa nazywa, ale tablica wisi. Tablica na budynku szkoły brzmi, napis na niej tak: w 30. rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego dla uczczenia bohaterstwa pierwszych jego żołnierzy szkole podstawowej nr 2 w Szczecinie nadano imię pierwszego praskiego pułku piechoty. Pierwszy praski pułk piechoty został sformowany 14 maja 1943 roku w Sielcach nad Oką. Wchodził w skład pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Przeszedł ten szlak bojowy od Lenino do Berlina. No i właśnie, czy podlega ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego ta tablica, czy nie? To sprawdzimy w Instytucie Pamięci Narodowej. No w każdym razie słuchacz zwraca uwagę i pyta, czy ta tablica powinna wisieć i pytanie, czy szkoła powinna nosić to imię, które nosi. Na razie tę sprawę pozostawiamy zawieszoną, a w czasie reakcji jest już kolejny gość. Jest nim pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie kierowniku, jest pytanie od słuchaczki, wiernej słuchaczki, pani Haliny. Wielokrotnie informowaliście państwo w radiu o tym, że w połowie marca powstanie mini rondo na Głębokiem. Pozwoli to na płynną jazdę samochodów, szczególnie od strony Wołczkowej i Miodowej. Jest 21 marca, rondo nie powstało, korki tworzą się coraz dłuższe. Tym bardziej, że nastąpiła kolejna zmiana organizacji ruchu na Wojska Polskiego i Zawadzkiego. Czy można dowiedzieć się, co z mini rondo? No rzeczywiście mówiliśmy, że w połowie marca, ale trzeba być precyzyjnym. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek informował na swoim oficjalnym profilu na jednym z portali społecznościowych, że w związku z zamkniętą Arkońską i dużymi korkami na skrzyżowaniu przy Głębokim szykujemy się do wprowadzenia ronda. Testy wyszły ok, teraz przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia, no i niezbędne prace. W drugiej połowie marca powinno się udać. Marcin Harenza, czy uda się w drugiej połowie marca? Czy to rondo tymczasowe będzie?
Jak najbardziej, proszę państwa, się uda i tu mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość. Planowane wprowadzenie nowej czasowej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu planujemy już od jutra, z tym, że państwo przez nowe rondo przyjadą dopiero w piątek rano, ze względu na to, iż wiele godzin potrwa zmiana organizacji ruchu. Już w dniu wczorajszym osoby przejeżdżające przez te skrzyżowanie mogły zaobserwować odmalowane na nowo przejścia dla pieszych w kolorze białym. Czasowa zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona poprzez oznakowanie poziome koloru żółtego i to, proszę państwa, zacznie następować od jutra, od godziny 21. Być może od jutrzejszego poranka będą wstawiane również znaki pionowe oraz nanoszone takie czerwone tarki informujące kierujących o zbliżaniu się do skrzyżowania, gdyż zakres prac jest bardzo duży. Wbrew pozorom, ja sam osobiście, czy tu w referacie, zrobiliśmy w Szczecinie kilkanaście rondek, natomiast te rondo było jedno z najtrudniej do zaprojektowania. Między innymi ze względu na bliskość autobusowej pętli, gdzie w szczególności pojazdy jadące od strony Zagadłowicza, są to pojazdy i trzyosiowe i nawet dłuższe od strony Polic, miałyby problem ze skrętem z ulicy Zagadłowicza w Miodową, a następnie wjazdem na pętlę. O ile sygnalizacja świetna wstrzymywała nam samochody na Miodowej i taki pojazd długi nie miał problemu ze skrętem, no to tutaj przy rondzie musieliśmy bardzo troszeczkę się namęczyć i dobrze powyliczać te promienie skrętne. Następnie za pomocą autobusów komunikacji miejskiej przeprowadzaliśmy pewnej nocy badania. Te badania zarówno prowadzone w nocy, jak i w dzień okazały nam, że jest szansa na to, że te autobusy będą dobrze skręcać. My jeszcze się będziemy tutaj przyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o parametry ronda, średnica zewnętrzna no to będzie 4 metry, czyli dokładnie taka jak na skrzyżowaniu ostatnio ulicy Papieża Pawła VI ze Słowackiego i Zaleskiego. Natomiast średnica zewnętrzna będzie miała aż 15 metrów, czyli troszeczkę większe niż spotykamy do tej pory. To będzie średnica zewnętrzna mniej więcej ze skrzyżowania Złotowskiej z ulicą Duńską. Tam wszędzie, gdzie wprowadzaliśmy te mini rondka, poprawiały one płynność ruchu, w szczególności na relacjach podporządkowanych. Mamy nadzieję, iż tutaj pomoże nam z Miodowej. Dlaczego rondko? Dlatego, że próbowaliśmy zmian w programach sygnalizacji świetlnych i w godzinach porannych z 4 wlotów aż 3 są tak mocno obciążone nadjeżdżającymi pojazdami, że nie było możliwości, aby jakiejś relacji zabrać kilka sekund i przerzucić na inną. Stąd próba zrobienia mini rondka czasowego, gdzie w innych momentach i na innych skrzyżowaniach ono pomogło. Będziemy się temu przyglądać. Na pewno te mini rondko pomoże pojazdom nadjeżdżającym z relacji ulicy Miodowej, troszeczkę z Zagadłowicza, no i mamy nadzieję, że również z Kupczyka.
Czyli panie na Marcinie, pewno od piątku to mini rondo.
Od piątku. My od czwartku od godziny 21 zaczniemy już działania. Zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna i następnie zostanie wprowadzone oznakowanie poziome i pionowe. Planujemy, że przy tej temperaturze, bo bardzo ciężko wykonywać pracę w nocy przy minusowej temperaturze, ale będziemy się starać. Planujemy zakończyć pracę około godziny 3 w nocy. Tak więc te osoby zmierzające w poniedziałek rano już powinny się spodziewać nowej zmiany organizacji ruchu. Bardzo tutaj prosimy o o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie. Również na tych ulicach dotychczas z pierwszeństwem przejazdu właśnie wprowadzamy tak zwane tarki, które mają uczulić kierujących na właśnie tą zmianę pierwszeństwa.
No i przypomnijmy o tym, że jest to rondo tymczasowe, natomiast miasto przygotowuje się do gruntownej przebudowy tego węzła przy Jeziorze Głębokim i prace są przewidziane na 2019 rok, tak?
Myślę, że końcówka 2019-20, ze względu na to, iż jeszcze trwa kompletowanie dokumentacji, tutaj będzie duże rondo, łącznie z przebudową całej pętli autobusowo-tramwajowej, łącznie z budową dużego parkingu Park and Ride dla pojazdów oraz budową ciągu pieszo-rowerowego od tego ronda aż do granic Wołczkowa, gdzie tam droga rowerowa i ciąg pieszy połączy się również z kolejną infrastrukturą rowerową gminy Dobra. Także tu jest współdziałanie obydwu gmin. My mamy nadzieję, że zarówno i te duże przedsięwzięcie drogowe, jak również te mniejsze w postaci czasowej organizacji ruchu pomoże w szczególności mieszkańcom dojeżdżającym do tego skrzyżowania.
Marcin Harenza, kierownik Zespołu do spraw Organizacji Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do widzenia.
12.41. Dziękujemy. To jest czas reakcji, czyli od piątku zobaczymy, czy ta nowa organizacja ruchu spowoduje, że nie będziemy stali w korku, tylko będziemy płynnie, powoli, ale jednak jechali, tak jak jest na skrzyżowaniu Zaleskiego-Słowackiego. To jest czas reakcji. Pora zmienić temat. Przy naszym telefonie jest pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Przede mną informacja, która przewinęła się przez media 6 marca. Rząd przyjął projekt noweli ustawy o paliwach stałych. Dzięki nowym przepisom ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe odpowiedzialne za powstawanie smogu. Ja zerkam na tablicę pomiarową w Szczecinie przy Alei Piłsudskiego. No i stan powietrza jest bardzo dobry, na całe szczęście. Z wyliczeń ekspertów wynika, że domowe piece są odpowiedzialne za 91% emisji pyłu zawieszonego PM10. Przemysł odpowiada za 2% tej emisji. Z powodu smogu rocznie umiera około 40 tysięcy Polaków. To tak jakby wymierało takie miasto jak Ciechanów czy Kutno. Projekt noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że ze składów węgla, w których zaopatrują się klienci indywidualni i operatorzy instalacji o mocy cieplnej poniżej 1 MW, znikną najgorszej jakości paliwa, czyli muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny i ich mieszanki, które zawierają mniej niż 85% węgla kamiennego. Panie Piotrze, czy to dobry projekt, czy to dobre przepisy?
Sam pomysł kontrolowania jakości paliw na składach węglowych jest bardzo dobrym pomysłem i ta ustawa, która tworzy taką służbę kontrolną, to jest to, na co myśmy czekali. Drugą rzeczą natomiast jest rozporządzenie, które towarzyszy tej ustawie. To jest rozporządzenie napisane przez ministra energii, które to z kolei mówi o tym, jakich parametrów owa służba na składzie będzie się doszukiwać, kontrolując węgiel.
A diabeł tkwi w szczegółach, jak wiemy.
Jak zwykle, oczywiście. I tutaj mamy pewien problem, to znaczy oczywiście mamy zapowiedzi rządu i na wszystkich szczeblach właściwie władzy, że flotokoncentraty i muły nie będą wprowadzane do obrotu detalicznego, czyli obywatel nie będzie kupował tych odpadów węglowych. Natomiast przykro mi to mówić, ale najnowszy projekt rozporządzenia ministra energii uwzględnia niestety taki rodzaj paliwa, która będzie mógł doprowadzić do mieszania flotów i mułów razem z innymi frakcjami. Inaczej mówiąc, będzie można, jeżeli ktoś będzie sprytny, to będzie mógł floty i muły domieszać do innych paliw. W tej chwili to rozporządzenie daje taką możliwość.
Czy państwo sygnalizowaliście to Ministerstwu Energii? Może uda się zmienić to rozporządzenie jeszcze, bo przepisy nie weszły w życie.
Ja mam taką nadzieję. Tak, oczywiście. Dopóki przepis nie wszedł w życie, to wciąż mamy taką nadzieję. Jest to rzecz może dosyć techniczna. Tam chodzi po prostu o frakcję, która zaczyna się od 0 mm, czyli te najdrobniejsze pyły. Naszym zdaniem tam w tej tabeli powinny zajść pewne zmiany, na co my bardzo mocno zaciskamy. I liczymy na to, że zgodnie z deklaracjami rządu te zmiany zostaną tam wprowadzone, zanim to rozporządzenie wejdzie w życie.
Projekt wprowadza także świadectwa jakości paliw. Kupujący mają uzyskiwać rzetelne i wyczerpujące informacje o tym, co kupują, jaka jest wartość kaloryczna paliwa i stopień zasiarczenia. Nowe rozwiązania mają też wyeliminować proceder polewania węgla wodą, by zwiększyć jego masę. Przewiduje się także wyeliminowanie z rynku tak zwanego węgla niesortowanego, który w całości pochodzi z importu. To dobre rozwiązania?
Wprowadzenie takich certyfikatów to dobre rozwiązanie, dlatego że dotychczas właściwie przeciętny nabywca węgla na składzie nie wiedział, co kupuje. Jeśli pojedziemy na stację benzynową i tam tankujemy benzynę 98-oktanową, mamy pełną świadomość, że tankujemy dokładnie to paliwo, które jest opisane. Natomiast w przypadku zakupu węgla tak nie jest. My zrobiliśmy w polskim alarmie smogowym wspólnie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza taki test, takie badanie, w którym losowo pobraliśmy 15 próbek węgla workowanego ze składów na Śląsku i w Małopolsce. No i sprawdziliśmy, jak się ma jakość tego węgla w worku do deklarowanej przez producenta. No i okazało się, że na 15 próbek, które pobraliśmy, aż 8 z nich miało niższą kaloryczność od deklarowanej. Czyli te 8 próbek dawało mniej energii niż obiecywano. Czyli kupujący przepłacili za paliwo.
Tego, co pan mówi, panie Piotrze, jakość węgla na składach będą wyrywkowo sprawdzali kontrolerzy Inspekcji Handlowej lub Urzędu Skarbowo-Celnego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości ustawa przewiduje kary, i to ogromne, dla przedsiębiorców, którzy nie podporządkują się nowym wymogom. Nawet do 500 tysięcy złotych, czy karę pozbawienia wolności do lat 3. Sami nabywcy nie będą kontrolowani, nie będzie też kontroli jakości węgla w miejscu jego spalania.
To jest dobra informacja. No, to jest troszkę przepis na wzór tego przepisu, który kontroluje jakość paliw płynnych. Wysokość kary jest też zbliżona. Bardzo dobrze, ponieważ do tej pory często mieliśmy do czynienia z procederem, w którym mieszało się różne sorty węgla i bardzo często spotykałem się ze stwierdzeniem mieszkańców Śląska, którzy mówili o tym, że pojechałem na skład i trafił mi się jakiś tam rodzaj węgla. I tej zimy słabo, bo trafił mi się trochę gorszy węgiel. No nie wyobrażamy sobie podobnej sytuacji, w której ja jadę na stację benzynową i trafia mi się jakieś tam paliwo, prawda? Więc tutaj to jest dobra rzecz, to jest cywilizowanie rynku węgla detalicznego w kraju, ponieważ rynek hurtowy jest unormowany. Tutaj elektrownia nie kupuje byle czego, natomiast nam, obywatelom, dotychczas sprzedaje się właściwie wszystko, co ma czarny kolor i trochę przypomina węgiel, więc pora na zmianę tej sytuacji.
No właśnie, rządzący zapowiadają, że zależy im na wprowadzeniu jak najszybciej tych przepisów. My zapraszaliśmy do dzisiejszej rozmowy przedstawiciela Ministerstwa Energii, ale jak się dowiedzieliśmy, rozmowa będzie możliwa dopiero w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że pana uwaga dotycząca rozporządzenia i pewnych luk i państwa jako Polskiego Alarmu Smogowego zostanie wzięta pod uwagę i te przepisy zostaną dostosowane, no ale może można się martwić, panie Piotrze, o ludzi, którzy kupują najtańszy węgiel, czy coś, co węgiel przypomina, no bo nie stać ich po prostu na paliwo lepszej jakości.
No to prawda, taki proceder, w którym właściwie wygrywa ten, kto sprzedaje najgorsze paliwo, jest ze szkodą dla ludzi, ponieważ on, taki system promuje oszustów, natomiast nie promuje rzetelnych sprzedawców, którzy starają się sprzedawać dobre paliwo, no za jednak nieco niż
i podkreślmy,
nieco
że przecież to
cenę.
Dobre paliwo jest bardziej kaloryczne, lepiej się spala i daje więcej ciepła.
No oczywiście, chodzi tu głównie o tę wiarygodność sprzedawcy, tak, który to, co sprzedaje, to, co deklaruje, musi mieć na składzie. I tutaj nie będzie żadnej możliwości manewru, tak jak nie ma tej możliwości w przypadku paliw płynnych. Istotne jest jeszcze w rozporządzeniu, jakie będą graniczne wartości, zawartości siarki, wilgoci czy popiołu. Tu też jest dużo rzeczy naszym zdaniem do zmiany i my też naciskamy na Ministerstwo Energii, żeby te zmiany wprowadziło, no bo w tej chwili te wartości kaloryczności, zawartości siarki, wilgoci czy popiołu bardziej opisują ten węgiel, który w Polsce można dostać, niż kierunek, w którym powinniśmy zmierzać w sensie jakości tego węgla. Ponieważ pamiętajmy o tym, że kotły piątej klasy, czy te nowoczesne kotły, które Ministerstwo Rozwoju dopuszcza do sprzedaży już od 1 lipca, nie będzie można kupić nic innego, te nowoczesne kotły wymagają dobrego jakościowo paliwa. Tylko wtedy osiągną swoje parametry emisyjne. To trochę jak dobry silnik powinien mieć dobrej klasy benzynę. Podobnie
jasne.
Tutaj.
Panie Piotrze,
jeżeli benzyna będzie marna, emisyjność będzie wysoka.
W telefonie jest pan Igor. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam redaktorów. Mam pytanie takie zasadnicze, najpierw do pana redaktora, a później tutaj do pana z alarmu smogowego. Chciałem zapytać, na jakiej podstawie i gdzie są te wyniki badań, które pan redaktor przytoczył, że tam chyba, o ile się nie mylę, około 90% smogu powstaje, że tak powiem, w wyniku spalania węglem w piecach. Ponieważ my pod hasłem smog, no, jak mantra powtarzane jest to hasło zimą, niestety też latem, no tak naprawdę nic nie wiemy o tym smogu. Dlaczego? Dlatego, że urządzenia, które wskazują nam zawyżone wartości pyłów PM10, pyłów PM2,5, nie są tak skonstruowane, że wskazują nam, jaka substancja znajduje się, tylko jaka wielkość tej substancji. Powiem pokrótce, jak one są zbudowane. Są to urządzenia laserowe, gdzie wiązka laseru przechodzi przez skrawek powietrza, które jest mini wentylatorkiem nadmuchiwane w tym urządzeniu, ponieważ miałem to w ręku, i odbicie tego lasera na matrycy i, że tak powiem, zmutowany ten obraz pokazuje nam, jaka wartość cząsteczki wisi w tym powietrzu. Te urządzenia, które w Polsce są zainstalowane, nie informują nas w ogóle, jaka zawartość jest, że tak powiem, w tym pyle. Jedynie, że pył jest, to jest faktem, no, że tak powiem, namierzalnym, i jest to fakt. No,
panie Igorze, dajmy odpowiedzieć panu Piotrowi i Siergiejowi, dlatego że mamy już tylko dwie minuty. Dziękuję bardzo.
To bardzo krótko. Te czujniki, do których pan się odniósł, to są tak zwane czujniki niskokosztowe. Natomiast stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska to są zupełnie inne urządzenia. Tak jak czujnik niskokosztowy kosztuje 1500, te stacje kosztują po 300 tysięcy złotych. One mierzą bardzo wiele czynników. Część z tych czynników, na przykład rakotwórczy benzoalfapiren, którego 90% rzeczywiście jest produkowane przez nasze gospodarstwo domowe, jest ważony, fizycznie ważony. Wiemy, ile waży ten pył, w związku z tym ten benzoalfapiren dokładnie. W związku z tym my wiemy skąd się bierze ten dym, ponieważ widzimy stężenia zimą rosnące, a latem malejące. Mamy też inne tlenki azotu, tlenki siarki mierzone, węglowodory aromatyczne, pyły PM10 czy PM2,5.
Panie Piotrze, a jeszcze to, co mówił słuchacz, czy te dane są wiarygodne? 91% emisji pyłu zawieszonego PM10 pochodzi z domowych pieców, są wiarygodne?
No. 90% to jest benzoalfapiren. Tu musiała nastąpić jakaś pomyłka, bo jeżeli chodzi o pyły zawieszone PM10 czy PM2,5, to średnio krajowo około 50% pyłów zawieszonych w kraju jest wytwarzanych przez nasze gospodarstwa domowe. Dla porównania transport to jest około 10%. To, co zostało przeczytane, najprawdopodobniej odnosi się do benzoalfapirenu, bo to są liczby, które wydają mi się właściwe dla tego związku chemicznego.
Dziękuję panu za rozmowę. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
A ja jeszcze słuchaczom powiem, że u nas w Szczecinie Kawka odleciała, nadlatuje MEWA. To jest nowy program dofinansowania na wymianę pieców, 500 nowych drzew i krzewów w różnych punktach miasta, działania na rzecz poprawy jakości wody. Projekt tego programu MEWA jest złożony już do Rady Miasta przez Urząd Miasta Szczecin. Wszyscy, którzy będą chcieli wymienić piece, będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 55%, a w Szczecinie zostało jeszcze 6,5 tysiąca pieców opalanych węglem. Dziękujemy za dziś. Czas reakcji jutro po 12. Do usłyszenia.